Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. ...29 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W związku z dobiegającym końca rokiem w dzisiejszym programie pokusimy się o jego pierwszy bilans. Przypomnimy najważniejsze wydarzenia trzech pierwszych miesięcy. Najważniejsze wydarzenia roku.
W Watykanie i Kościele Powszechnym.
2 stycznia.
W Rzymie zainaugurowano rok świętego Wawrzyńca, upamiętniający 1750-lecie męczeństwa tego jednego z najsłynniejszych świętych pierwotnego Kościoła.
4 stycznia.
Benedykt XVI odwiedził watykański przytułek dla ubogich i bezdomnych.
Przez tyle lat, gdy byłem prefektem Kongregacji Nauki Wiary, wiele godzin dnia spędzałem obok tej waszej zasłużonej instytucji, powstałej z woli mojego czcigodnego poprzednika i przez niego powierzonej błogosławionej Teresie z Kalkuty. Jestem tutaj, by wam powiedzieć, że papież was kocha i jest wam bliski.
Papa vi vuole bene e vi è vicino.
9 stycznia.
W ramach kateches o wielkich postaciach starożytnego Kościoła Benedykt XVI zainaugurował cykl kateches o swym duchowym mistrzu, świętym Augustynie.
Życie świętego Augustyna jest przykładem czarowania Bożej łaski, która zawiązuje dzieje człowieka, kieruje ku poznaniu ostatecznej prawdy, ku zjednoczeniu z Chrystusem i ku posłudze Jego Kościołowi.
15 stycznia.
W związku z opanowaniem rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza przez lewackich kontestatorów, Benedykt XVI odwołał swą wizytę na tej uczelni. 2 dni później przekazał przygotowane z tej okazji przemówienie. Nie przychodzę, by narzucać wiarę, ale by pobudzić odwagę szukania prawdy, napisał papież. Tracąc odwagę prawdy, rozum nie staje się większym, ale właśnie umniejsza się. W ten sposób nasza europejska kultura, zatroskana o swą świeckość, odcina się od swych żywych korzeni i ulega rozbiciu.
19 stycznia.
Ojciec Adolfo Nicolás, hiszpański misjonarz, został nowym generałem jezuitów.
Będzie generałem towarzystwa,
ojciec Dariusz Kowalczyk,
które świadome jest swojej wielkiej historii, świadome jest swoich obecnych słabości. Myślę, że jezuici weszli w pewną pokorę, a zarazem taką świadomość, że Kościół wciąż na nas liczy i że my chcemy być skutecznymi sługami Pana Jezusa w Kościele.
21 stycznia.
Papież spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji do spraw edukacji katolickiej.
Przed dyscyplinami kościelnymi, zwłaszcza przed teologią, stają nowe pytania w dzisiejszym świecie. Staje przed nią nowe wyzwanie, zaostrzone jeszcze przez globalizację i wzrastający pluralizm. Wyzwaniem tym jest spotkanie religii i kultur we wspólnym poszukiwaniu prawdy.
25 stycznia.
W stulecie tygodni modlitw o jedność chrześcijan Benedykt XVI przewodniczył nieszporom na zakończenie tegorocznego tygodnia. W homilii przypomniał postać inicjatora modlitw księdza Paula Watsona, byłego pastora anglikańskiego, i podkreślił, że to właśnie modlitwa dała początek ruchowi ekumenicznemu.
W 25-lecie nowego kodeksu prawa kanonicznego Ojciec Święty przyjął uczestników zorganizowanego z tej okazji Watykańskiego Kongresu Kanonistów.
La legge della Chiesa è anzitutto...
Prawo Kościoła jest przede wszystkim prawem wolności. Czyni nas wolnymi, abyśmy przyjęli Jezusa. Ma też bronić te delikatne dobra, jakie otrzymał w darze każdy wierny, przede wszystkim wiarę i łaskę Bożą. W Kościele nie mogą one pozostać bez odpowiedniej ochrony ze strony prawa.
28 stycznia.
W Atenach zmarł zwierzchnik greckiej cerkwi prawosławnej, arcybiskup Christodoulos.
30 stycznia.
W Stanach Zjednoczonych zmarł założyciel Legionistów Chrystusa, ksiądz Marcial Maciel de Goliado.
31 stycznia.
Na sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary Benedykt XVI nawiązał do niedawnych dokumentów dykasterii o pewnych aspektach Kościoła i ewangelizacji, które wzbudziły w świecie wiele kontrowersji. Papież podkreślił, że są one niezbędne dla właściwego przebiegu dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.
1 lutego.
Po raz pierwszy od 1937 roku z wizytą ad limina przybyli do Rzymu biskupi ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
Jest to dla nas po 70 latach
kardynał Lubomir Huzar.
Doświadczenie całkowicie nowe. Jest to właściwie pielgrzymka do grobów apostołów i że robimy tą pielgrzymkę nie sami, ale w towarzystwie dzisiejszego Piotra.
2 lutego.
Prymas Polski obchodził w Rzymie 25. rocznicę otrzymania godności kardynalskiej.
Dziękczynienie jest najlepszym motywem dla uczczenia tej rocznicy, bo przecież stan wojenny to był bardzo trudny. Potem śmierć księdza Popiełuszki. To, co najwięcej wynieśliśmy z tego okresu, to jest pontyfikat Jana Pawła II.
6 lutego.
W środę popielcową Ojciec Święty poprowadził procesję pokutną do Bazyliki Świętej Sabiny na Awentynie, gdzie odprawił następnie Eucharystię. W homilii mówił o modlitwie, głównym orężu w walce ze złym duchem.
La vera preghiera non è mai egocentrica.
Prawdziwa modlitwa nigdy nie jest egocentryczna. Rozmowa z Bogiem wprowadza nas w samo serce rzeczywistości, w głębię siły sprawczej kosmosu. Wprowadza nas, że tak powiem, w tętniące serce wszechświata.
Benedykt XVI wprowadził do przedsoborowego mszału Jana XXIII nową formułę wielkopiątkowej modlitwy za Żydów. Decyzja ta wywołała liczne kontrowersje w środowiskach żydowskich, między innymi dlatego, że papież zachował dawny tytuł modlitwy Pro Conversione Judeorum, czyli o nawrócenie Żydów.
7 lutego.
Jak co roku w Wielkim Poście, Benedykt XVI spotkał się z duchowieństwem Wiecznego Miasta.
Na tym spotkaniu jest możliwość, że 10 kapłanów, księży, zakonników przedstawia problemy, pytania stawia Ojcu Świętemu, na które Ojciec Święty od razu odpowiada.
Ojciec Andrzej Buzor.
Tak samo było dzisiaj. Było pytanie jednego z diakonów stałych pracujących na terenie Rzymu. Jest ich ponad 100. Było kilku księży. Jeden był z Indii. Kilku proboszczów, księży pracujących w katechezie i pracujących w szkołach tutaj rzymskich.
9 lutego.
W Watykanie odbył się Międzynarodowy Kongres Kobieta i Mężczyzna – Człowieczeństwo w swojej pełni, zorganizowany z okazji 20-lecia listu apostolskiego Jana Pawła II – Mulieris Dignitatem.
Generalnie rozważaliśmy problem kobiety w perspektywie współczesnego kontekstu, jakim jest postmodernizm, jakim jest ideologia gender, która próbuje zagmatwać rozumienie kobiety i mężczyzny.
Alicja Kostka.
Chcemy być dumną z tego, że jesteśmy kobiece i na sposób kobiecy włączać się w polityce, w kościele, w społeczeństwie, wszędzie, gdzie jesteśmy.
10 lutego.
Ojciec Święty rozpoczął 6-dniowe rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadził je kardynał Albert Vanua.
11 lutego.
W ramach obchodów jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes zorganizowano tam kongres Stowarzyszenia Rektorów Sanktuariów. Jego tematem było Słowo Boże w naszych sanktuariach.
13 lutego.
Benedykt XVI zezwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Lucji dos Santos. Tym samym udzielił dyspensy od wymaganego prawem 5-letniego okresu oczekiwania po śmierci kandydata na ołtarze. Zmarła w 2005 roku siostra Łucja była jednym z trojga pastuszków, którym w Fatimie objawiła się Matka Boża.
18 lutego.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął członków Rady Kontaktowej między Kongregacją do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych. Proces sekularyzacji postępujący we współczesnej kulturze, powiedział papież, nie oszczędził niestety wspólnot zakonnych. Nie można jednak ulegać zniechęceniu, bo choć niemało chmur gromadzi się na horyzoncie życia zakonnego, wyłaniają się i nawet stale rosną oznaki opatrznościowego przebudzenia.
W Watykanie zaprezentowano instrukcję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Sanctorum Mater.
Pewnego rodzaju vademecum postępowania.
Ksiądz Bogusław Turek.
Inaczej mówiąc, instrukcja przedstawia krok po kroku, jak powinno postępować dochodzenie diecezjalne w danej sprawie beatyfikacyjnej.
20 lutego.
Kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone rozpoczął tygodniową wizytę na Kubie.
21 lutego.
Benedykt XVI przyjął uczestników 35. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego. Papież wezwał jezuitów do zachowania wierności posłannictwu Kościoła oraz jego magisterium.
Capisco bene.
Wiem i dobrze rozumiem, że jest to punkt szczególnie wrażliwy i zobowiązujący dla was i wielu waszych współbraci. Właśnie dlatego wezwałem was i dziś ponawiam to wezwanie do refleksji nad odnalezieniem pełniejszego sensu czwartego ślubu posłuszeństwa następcy Piotra. Chodzi o efektywne i afektywne oddanie, które powinno was uczynić jego cennymi i niezastąpionymi współpracownikami w służbie Kościołowi Powszechnemu.
23 lutego.
Papież skierował do swej diecezji list o alarmującej sytuacji wychowania. Wychowanie nigdy nie było łatwe, a dziś staje się chyba coraz trudniejsze. Dlatego wielu rodziców i nauczycieli narażonych jest na pokusę rezygnacji ze swych zadań, a nawet nie potrafią już zrozumieć, na czym polega powierzona im misja, czytamy w liście.
25 lutego.
Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami Kongresu Papieskiej Akademii Pro Vita na temat opieki nad ciężko chorymi i umierającymi.
Sesja jest poświęcona chorobom letalnym, tym, którzy muszą umrzeć, i sposobom umierania, sposobom leczenia.
Doktor Wanda Pułtawska.
Śmierć nie jest końcem. Śmierć jest przejściem w inny wymiar, ale do niego się przygotować. I stąd ta sesja ma taki aspekt także od strony teologicznej, psychologicznej, filozoficznej, żeby człowiek zobaczył, o co chodzi? Chodzi o to, żeby śmierć była szczęśliwa.
29 lutego.
Nowa ambasador USA złożyła listy uwierzytelniające. Profesor Mary Ann Glendon od 2004 roku była prezesem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Skierowane do niej przesłanie Benedykt XVI poświęcił roli Stanów Zjednoczonych w świecie.
Ojciec Święty przyjął uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum poświęconej duchowej formacji charytatywnych instytucji kościelnych.
Ci, którzy są czynni w różnorodnych formach działalności charytatywnej Kościoła, nie mogą zadowalać się tylko wydajnością techniczną czy rozwiązywaniem problemów i trudności materialnych. Pomoc, jakiej udzielają, nie może się nigdy sprowadzać do gestu filantropii. A ci, którzy działają dla dobra człowieka w organizacjach parafialnych, diecezjalnych i międzynarodowych, czynią to w imieniu Kościoła. Powołani są zatem do tego, by przez swą działalność czynić dostrzegalnym autentyczne doświadczenie Kościoła.
W Iraku uprowadzono arcybiskupa katolickiego kościoła chaldejskiego, Paulosa Farradża Raho. Dwa tygodnie później terroryści porzucili jego zwłoki.
3 marca.
W San Giovanni Rotondo ekshumowano świętego ojca Pio. 24 kwietnia jego ciało zostało wystawione w krypcie kościoła Matki Bożej Łaskawej.
4 marca.
Watykański sekretarz stanu złożył kilkudniową wizytę w Armenii i Azerbejdżanie.
5 marca.
W Rzymie powstało Forum Katolicko-Muzułmańskie. Jego inicjatorami są Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego oraz delegaci 138 sygnatariuszy listu intelektualistów muzułmańskich do papieża, zwierzchników innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
6 marca.
Papież przyjął na audiencji prawosławnego patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I. Na jej zakończenie obaj modlili się wspólnie w kaplicy Urbana VIII w Pałacu Apostolskim. Patriarcha przebywał w Rzymie na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, którego jest absolwentem.
7 marca.
Benedykt XVI spotkał się na audiencji z członkami Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. W przemówieniu do nich zauważył, że niedocenianie nauk historycznych skutkuje społeczną bezbronnością w obliczu manipulacji ideologicznych.
8 marca.
Sekularyzacja nie omija Kościoła, powiedział Benedykt XVI uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Rozmawialiśmy o tym, jak przeciwdziałać temu procesowi postępującego zobojętnienia religijnego, który wyraźnie widać w kulturze.
Arcybiskup Józef Życiński.
Mówiliśmy o tym, że właśnie odwoływanie się do ludzkiego doświadczenia jest czymś ogromnie ważnym, żebyśmy nie tylko mówili, ale byli rozumiani. Bo nieraz przedstawicielom Kościoła wystarczy, że sobie pomówią i wygłoszą pewien tekst, a tymczasem odbiór tego tekstu, reakcja na ten tekst już jest kładziona jako negatyw słuchaczy, że oni nie są dostatecznie inteligentni, żeby nas wysłuchać. Tymczasem mówić tak ażeby trafić do słuchacza, to raz, a dwa, nigdy nie wybierać środków, które są odległe od Ewangelii.
9 marca.
Benedykt XVI złożył wizytę w przywatykańskim Centrum Młodzieżowym Świętego Wawrzyńca z okazji jego 25-lecia.
Ojciec Święty Jan Paweł II pomyślał ten ośrodek jako miejsce, gdzie młodzi przyjmują młodych pielgrzymów.
Kardynał Stanisław Ryłko.
Przybywających tutaj z wizytą do grobu świętego Piotra. A więc miejsce, gdzie młodzi mogą przychodzić, gdzie mogą spotykać innych młodych, wymieniać swoje doświadczenia, a przede wszystkim wymieniać świadectwo wiary. Ojciec Święty widział w tym centrum właśnie to miejsce świadectwa wiary.
10 marca.
Benedykt XVI przyjął przeora ekumenicznej wspólnoty z Tezy, brata Alojsa.
Déjà le troisième audience.
Brat Alojs z Tezy.
Privé que...
Była to trzecia audiencja prywatna udzielona mi przez Benedykta XVI. Wypływa ona z konieczności wyrażenia, że to, czym żyjemy jako wspólnota, a także nasza praca z młodymi, są w obrębie Kościoła. Dużo mówiliśmy o modlitwie, która powinna człowiekowi umożliwiać odkrycie życia wewnętrznego. Mówiliśmy także o śpiewie. Papież powtórzył mi słowa wypowiedziane podczas spotkania z księżmi diecezji rzymskiej, że śpiewy, które staramy się w Tezę pielęgnować, pomagają w rozwoju modlitwy wewnętrznej.
12 marca.
Ksiądz profesor Michał Heller, kosmolog z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, został laureatem Nagrody Templetona.
13 marca.
Benedykt XVI przewodniczył nabożeństwu pokutnemu dla młodych Rzymian.
14 marca.
W wieku 88 lat zmarła Chiara Lubich, założycielka ruchu Focolari.
Była to osoba niezwykła.
Kardynał Stanisław Ryłko.
Urzekała wszystkich swym entuzjazmem, swoją miłością do Kościoła. Poprzez nią Kościół otrzymał wspaniały charyzmat ruchu, który działa na wszystkich kontynentach. A ideałem, który go ożywia, jest ideał jedności.
W Katarze konsekrowano pierwszy od 14 wieków kościół. Wspólnota katolicka liczy w tym kraju ponad 100 tysięcy osób.
19 marca.
W związku z przedolimpijskimi zamieszkami w Tybecie, Ojciec Święty wezwał do położenia kresu przemocy.
Z wielką obawą śledzę informacje, które w tych dniach docierają z Tybetu. Moje ojcowskie serce odczuwa smutek i ból w obliczu cierpienia tak wielu osób. Tajemnica męki i śmierci Jezusa, którą przeżywamy na nowo w Wielkim Tygodniu, pomaga nam być szczególnie wrażliwymi na ich sytuację. Przemocą nie rozwiązuje się problemów, tylko się je pogarsza. Wzywam was, byście przyłączyli się do mej modlitwy. Prośmy Boga Wszechmogącego, źródło światłości, aby oświecił umysły wszystkich i obdarzył każdego odwagą wyboru drogi dialogu i tolerancji.
Ksiądz Adam Bałabuch został biskupem pomocniczym w Świdnicy.
25 marca.
W Ziemi Świętej rozpoczęły się rekolekcje dla 129 europejskich biskupów. Ich tematem była nowa ewangelizacja i wtajemniczenie chrześcijańskie.
27 marca.
Z inicjatywy Kongregacji Edukacji Katolickiej w Rzymie odbywała się międzynarodowa konferencja na temat współistnienia kultur i religii w kontekście wychowania.
Wielokulturowość.
Kardynał Zenon Grocholewski.
Czyli współżycie różnych kultur na tym samym terytorium nie jest czymś nowym, niemniej jednak teraz nabrało pewnych cech planetarnych, czy to ze względu na globalizację, czy wzmożoną emigrację.
31 marca.
Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami kapituły generalnej Salezjanów. W przemówieniu zwrócił uwagę, że sekularyzacja zagraża dziś również wspólnotom życia konsekrowanego. Trzeba w nich zatem stawiać na pierwszym miejscu duchowość, by nie osłabiać ewangelicznego świadectwa. Papież przypomniał gorącą troskę założyciela Salezjanów, świętego Jana Bosko, o niesienie duchowej pomocy młodym. Tu Radio Watykańskie. Ciąg dalszy przeglądu najważniejszych wydarzeń kończącego się roku, jutro i pojutrze. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.